Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Witam pana w naszym studiu.
Dzień dobry, witam po wakacjach.
Panie wojewodo, nie milkną echa wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Pytanie do pana, czy należy pan do entuzjastów tej wizyty i jej efektów, czy raczej do sceptyków?
Każda wizyta prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych to jest dobra wiadomość dla Polaków. Niepotrzebne są tylko takie polityczne przepychanki i udowadnianie, kto może więcej u pana prezydenta, kto częściej bywa, albo że pan premier to nie ma takich dobrych kontaktów i stosunków. Ja uważam, że każdy wyjazd prezydenta to jest dobra dla Polski informacja. Co więcej, uważam, że w tym zakresie powinny służby współpracować, a dowiadujemy się, że ani Charles Daffe nie został zaproszony na tą wizytę, ani wiceminister spraw zagranicznych, który powinien być w tej wizycie nie brał udziału, bo dla mnie ważne byłoby, żeby akurat w tych sprawach zagranicznych mówić jednym głosem.
Są takie uszczypliwości z jednej i z drugiej strony, można by rzec. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego o powagę i zaprosił go do siebie na spotkanie, zaprosił na poważną rozmowę. Natomiast pan minister Sikorski odpowiedział w skrócie, nie będę cytował całej tej wypowiedzi, koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu.
No właśnie o tym mówię. No.
A może to jest taka tylko gra, bo generalnie początek, pierwsze komentarze były bardzo pozytywne po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego, a potem zaczęło się w ogóle
coś dziać.
Do momentu,
kiedy pan Bielan, który uczestniczył w tej wizycie, zaczął właśnie taką niepotrzebną komunikacyjną grę, bo moim zdaniem najistotniejsze czy najważniejsze jest to, co zrobili tam dziennikarze, którzy wymusili z pana prezydenta Trumpa wypowiedź dotyczącą wojsk w Polsce. I to była bardzo dobra, fajna informacja prezydenta Trumpa, że nie zamierza zmniejszać, a być może nawet zwiększy ilość żołnierzy w Polsce. I to była najważniejsza rzecz i trzeba było się skupić na tym, a potem już te właśnie takie przerzucanie się polityczne, kto jest ważniejszy, kto jest większy, jest absolutnie niepotrzebne. Dwóch prezydentów miało tylko spotkanie na tak zwanej state dinner, to był Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. I oni mieli pełną oprawę swoich wizyt, a tutaj dobrze, że ta wizyta się odbyła. Niepotrzebnie, że pracownicy kancelarii wywołują takie, czy pan Bielan wywołują takie niepokoje, bo dla nas każda wizyta w Stanach Zjednoczonych jest istotna.
Czyli według pana stwierdzenie, że premier Donald Tusk jest osobą, która nie ma wstępu do Białego Domu, a minister Sikorski jest znany w Białym Domu, ale ze złej strony to jest przesada?
No to jest śmieszne. Pan minister Sikorski jest bardzo dobrze znany w Waszyngtonie, ma bardzo dobre relacje z każdą administracją amerykańską, a pan premier w swoim odpowiednim czasie też pewnie będzie zaproszony do Waszyngtonu. Tutaj warto byłoby skorzystać z tego, jeżeli pan prezydent ma dobre relacje i był pierwszy, to żeby powalczył o polskie sprawy, a nie o polską politykę.
A może to jest zbieranie punktów, bo media wieszczą zmiany na polskiej scenie politycznej. Radosław Sikorski miałby zastąpić Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski zastąpić Radosława Sikorskiego.
To jest, wydaje mi się, dzisiaj jakaś taka próba projekcji. Pan premier jest bezpośrednio teraz po rekonstrukcji rządu. Rząd wystartował z taką trochę nową energią, więc wydaje mi się, że poczekajmy, a poza tym to jest raczej decyzja premiera, a nie moja.
A Polska 2050 nie ma planów połączenia się z Platformą Obywatelską, bo też wieszczą media, że Platforma ma się połączyć z Nowoczesną, kierowaną przez Adama Szłapkę, Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej.
No to jest oficjalna informacja, jeżeli chodzi o połączenie czy próbę rebrandingu na Koalicję Obywatelską, włączenie Inicjatywy oraz Nowoczesnej do struktur Koalicji Obywatelskiej. Nie ma żadnych rozmów na ten temat z Polską 2050. Polska 2050 ma troszeczkę trudniejszy czas, tak jak i w sporcie czasami bywa. Czasami reprezentacja gra słabo, a czasami bardzo dobrze. My zbieramy teraz swoje szeregi, będą w partii, akurat kończy się kadencja, będą nowe wybory, jest specjalny zespół programowy, powalczymy, pokażemy, że potrafimy też zawalczyć o wyborców, którzy trochę nas opuścili.
A jak przetrwaliście rekonstrukcję wakacyjną rządu? Jesteście zadowoleni jako ugrupowanie?
No tak, mamy teraz trzy trzy ministerstwa, mówiąc w takim koalicyjnym stylu, więc tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia dla Polski 2050, nie ma również zagrożenia dla koalicji. Ja uważam, że to jest dobra koalicja, jedyna, która ma szansę popychać sprawy do przodu. Musimy się skupić i trochę więcej i mocniej popracować.
A marszałek rotacyjny to jest umowa nadal obowiązująca?
Tak, pan marszałek niejednokrotnie mówił, że oczywiście dotrzyma tej umowy. W listopadzie będzie zmiana marszałka i wtedy być może też pojawią się jakieś zmiany inne, czy w otoczeniu rządu, czy w jakiejś polityce.
Wtedy kto? Lewica? Pan Czarzasty, czy kto?
Według umowy pan Czarzasty, więc zobaczymy, jak się zajmuje. Nie,
żeby
nie
zdobyć
sądzę.
Kilka punktów?
Nie sądzę.
Media wieszczą połączenie, czy rozmowy ewentualne.
Nie wierzę w takie rozmowy. Pierwsze słyszę o takich rozmowach. Uważam, że to będzie koalicja, która pokaże jeszcze przez te dwa lata, że potrafi rządzić.
A stanowisko wojewody zachodniopomorskiego ani przez moment nie było zagrożone?
Mamy jako wojewodowie dobre oceny, pracujemy na stałe z panem ministrem Kierwińskim, wcześniej z ministrem Siemoniakiem, osobiście też rozmawiałem z panem premierem, nie było żadnych planów, nie słyszałem żadnego takiego planu dotyczących zmian. Co więcej, u nas w regionie pokazujemy, że ta koalicja pracuje naprawdę sprawnie. Proszę mi pokazać jedną rzecz, która by w międzyczasie od tych ostatnich dwóch lat nie była załatwiona. Zawsze tam, gdzie trzeba, stajemy razem z marszałkiem Geblewiczem, razem z panem prezydentem Krzystkiem i nasze sprawy regionalne, tak jak obwodnica, port kontenerowy, port instalacyjny, wszystkie te rzeczy są załatwiane perfekcyjnie w bardzo dobrej współpracy i z panem Geblewiczem, i z panem Marchewką, i z panem prezydentem miasta
Szczecina. A możemy jeszcze, panie wojewodo, poplotkować?
Proszę bardzo, pan jest szefem.
Nie miał
tutaj
pan propozycji objęcia resortu miałem, kultury i dziedzictwa narodowego i zajęć się sprawami mediów?
Sprawy mediów, każdy wie, że jestem związany z mediami przez wiele, wiele lat i dostałem propozycję bycia wiceministrem kultury od mediów, ale uważam, że moja misja tutaj nie jest skończona i uważam, że powinniśmy powalczyć mocno tutaj w regionie. Lubię region, kocham Zachodniopomorskie, kocham Szczecin, więc tutaj cały czas będę swoją aktywność taką i polityczną, i osobistą.
A kolega z koalicji, szef PSL-u do niedawna w regionie, pan poseł Jarosław Rzepa, miał być wiceministrem rolnictwa. Czy to nadal aktualne? Coś wiemy?
Nie wiem. Też czekam na tą informację. Wiemy, że ministrowie się już zmienili, ale jeżeli chodzi o układanie ministerstw, trwają jeszcze rozmowy i tu ministrowie już z panem premierem będą decydować, kto będzie wiceministrem.
Panie wojewodo, wróćmy na grunt lokalny, chociaż w połączeniu z dużą polityką weto pana prezydenta Nawrockiego odnośnie ludności obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i pracują w Polsce legalnie, to weto miało spowodować wielkie zaniepokojenie, używając delikatnych sformułowań, wręcz zdenerwowanie, jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki i pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Przypomnijmy, przepisy wygasają do końca września. I co dalej?
No, uważam to weto za bardzo nieodpowiedzialne. W otoczeniu pana prezydenta jest przecież były wojewoda i powinien wiedzieć, że 30, kiedy skończą się tak zwane ochrona tymczasowa, czyli dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy do nas, przypominam, że ta ustawa została zaproponowana wcześniej, to jest ustawa poprzedniego rządu. Zaprosiliśmy kilkaset tysięcy osób do siebie, daliśmy im prawo pracy i pobytu i nagle mówimy im, że w przeciągu 3 tygodni oni mają wracać do domu. To jest nieodpowiedzialne. Uważam, że również złożona ustawa pana prezydenta, która miała rozwiązać ten problem, okazała się niepełna i nie spełnia standardów legislacyjnych, została odesłana do pana prezydenta. Nie wolno stawiać sytuacji obywateli obcego kraju, którego zaprosiliśmy, którzy tu legalnie pracują i legalnie płacą podatki, żeby nagle kilkaset tysięcy osób musiało zjawić się w urzędach wojewódzkich po przedłużenie swojego pobytu.
Jak to zostanie rozwiązane?
Przypominam, że ta ustawa uszczelniała ten system. Były tam przynajmniej dwie rzeczy, które uszczelniały właśnie niewłaściwe wydawanie pieniędzy. To znaczy ograniczono tak zwany ruch przygraniczny, nie powodowałby już opłat 800+, jak również w listopadzie, zgodnie z tą nowelą, kończyły się dopłaty do tak zwanej grupowych noclegów dla obywateli Ukrainy. Więc ten system był właśnie tam domykany i wystarczyło, jeżeli pan prezydent ma inny pomysł, czy ma pomysł na opłatę, żeby 800+ było płacone tylko dla osób, które płacą podatki, co wydaje się jakimś dobrym kierunkiem, to przecież mógł zaproponować ustawę i od 5 marca wprowadzić wprowadzić taki system tak, żeby ludzie mogli się do tego przygotować.
Panie wojewodo, jak rozwiązać ten problem, bo wszyscy spodziewają się, mówił o tym na naszej antenie tu w rozmowie pod krawatem pan poseł Jaskulski, że to w zasadzie będzie dzień, dwa na to, żeby rzesze obywateli z Ukrainy pojawiły się i dopełniły stosownych procedur.
Więc mam nadzieję i to od razu oświadczam. No, rząd pracuje nad rozwiązaniem i zaproponuje własną ustawę i rozwiązanie tego problemu tak, żeby do 30 września przyjąć takie przepisy prawne, które ochronią tych obywateli bez konieczności nagłego przychodzenia do urzędu. Przypominam również, że cały czas jest międzynarodowa, europejska ochrona tych osób, więc choćby na podstawie tych przepisów będziemy próbowali po prostu, żeby nie powstał tutaj chaos.
Ale spodziewacie się kolejek? Spodziewacie się dużej ilości osób w waszym urzędzie?
Poradzimy sobie, jeżeli będzie taka konieczność, ale wydaje mi się, że nikt rozsądny i posłowie ani rząd nie pozwolą na tą sytuację. Są przepisy, które mają tą sprawę, rząd przygotowuje przepisy, które mają sprawę tą rozwiązać.
Co dalej, jeśli chodzi o kwestie abonamentu, o kwestie RTV, co z mediami publicznymi? Zdaje się, że od października ma być procedowana nowa ustawa. Jak to będzie wyglądać?
Nowa ustawa jest od kilku miesięcy w pracach rządu. Te prace zostały wstępnie zakończone. Trwają ostatnie konsultacje tej ustawy i ona w październiku ma trafić do Sejmu. Przede wszystkim likwidowany jest abonament. Są przywrócone też standardy wolności europejskiej mediów, ponieważ mamy taki obowiązek. 8 sierpnia weszły przepisy w Unii Europejskiej dotyczące wolności mediów i ta ustawa jest również implementacją tych przepisów.
Od kiedy likwidacja abonamentu, jak pan przewiduje?
Dopiero od momentu, kiedy wejdzie nowa ustawa. Przypominam, że w nowej...
Rok, za 2 lata?
Nie wiadomo. No to wszystko zależy od tego, jak przeprocedują parlament. No i oczywiście będzie zależało, czy pan prezydent ją podpisze. Trudno dzisiaj wyrokować. No, po ostatnich wetach wydaje mi się, że pan prezydent będzie raczej większość ustaw wetował, ale nie można powiedzieć tego dzisiaj. Tym bardziej, że pan prezydent też na pewno zauważa tą sytuację, że pozostawianie mediów w takiej sytuacji no, dwuznaczności, to znaczy likwidujemy, znaczy są one w procesie likwidacji, to ani nie buduje ich inwestowania, nie buduje nowych formatów. Przypominam, że również i telewizja, radio są w kryzysie oglądalności. 20% TVP straciło widzów, a TVP Info 70% widzów. Wszystkie programy Polskiego Radia mają w sumie 7,4% udziału w rynku. Sam RMF ma 29%, więc trzeba tutaj trochę powalczyć o jakość, o słuchacza, a trudno jest to robić w takiej tymczasowej formule likwidacji, więc musi wejść koniecznie jakiś nowy system, nowa ustawa i mam nadzieję, że pan prezydent też widzi tą konieczność.
A jak według pana krótko powinien ten cały system wyglądać Radia Mediów Narodowych do likwidacji?
Po pierwsze, w tej ustawie jest taka propozycja. Przypominam, że ustawa miała swoje konsultacje i ta ustawa zakłada, że wszystkie kompetencje wracają do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której skład będzie rozszerzony do 9 osób, a Rada Mediów Narodowych zlikwidowana. Tam jest również taki przepis, że pan prezydent dotychczas, który wyznaczał 2 osoby, będzie mógł wyznaczyć 3 osoby, a wszyscy członkowie Krajowej Rady będą rotacyjni właśnie po to, żeby uniknąć sezonowości politycznej tego ciała.
I wpływu polityków na to ciało?
Tak jest. Konkursy mają być ogłaszane, mają być dwustopniowe. Pierwszy konkurs w Radzie Nadzorczej, potem kandydaci jadą do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tam jest
transmitowany,
otwarty konkurs. Każdy z obywateli może wtedy zobaczyć, czy ta procedura jest okej, czy nie jest jakaś ustawiona, bo trudno ustawić konkurs, gdzie mogą oglądać wszyscy go w internecie.
Czy to przejdzie?
Ja mam nadzieję, że tak, dlatego, że wszystkim zależy. No na przykład to, co mi się bardzo nie podobało przy wizycie pana prezydenta, kancelaria pana prezydenta wskazała 2 stacje telewizyjne, które obsługują tą wizytę. To jest Republika i Kanał Zero. A ja uważam, że zasadą taką propaństwową powinno być tak, że zawsze media publiczne w takich momentach uczestniczą, dlatego że powinny być elementem standardu i powinny pełnić bardzo ważną rolę, taką, którą dzisiaj media powinny pełnić, to znaczy być miejscem, gdzie jesteś pewny, że nie usłyszysz fake newsa.
Wróćmy jeszcze na chwilę dosłownie do tych ewentualnych zmian, o których wieszczą media. Przypomnę, pojawiła się taka informacja, że być może Radosław Sikorski za Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski za Sikorskiego. To połączenie z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, już o tym mówiliśmy. Ale czy ewentualnie na te zmiany, na notowania też rządu, według pana może mieć znaczenie taka, niektórzy piszą, niektóre media piszą o aferze KPO. Chodzi o kontrowersje związane z dotacjami z KPO dla sektora HoReCa, czyli branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej. No, sporo słów krytyki ze strony choćby tutaj, no i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Szpitale onkologiczne nie dostały kasy, nie starczyło dla nich, poszły pieniądze na jachty Solaria Expressy. Lider Konfederacji o tym mówi, Sławomir Mentzen. Także ze strony lewicy również podobne głosy krytyki. Nie obawia się pan, że to może trochę obniżyć notowania rządu?
Po pierwsze, zasady KPO, te, które dotyczyły HoReCa, negocjował poprzedni rząd. To jest po pierwsze. Po drugie, nie stawiajmy przedsiębiorców, którzy ucierpieli w COVID-zie, a właśnie ta branża najbardziej ucierpiała, nie stawiajmy tych przedsiębiorców jako złodziei, którzy chcą wyłudzić jakieś pieniądze. Po prostu 2 lata zwlekano z KPO, dopiero ten rząd uruchomił KPO i te programy, które dotyczyły COVID-u, 2 lata później zostały realizowane. I oczywiście w tych miejscach, gdzie zapowiedziała to minister Pełczyńska nawet, w tych miejscach, gdzie będą problemy z rozliczeniem, będzie bardzo mocne decyzje odmowy płatności, ale tam, gdzie ludzie złożyli wnioski zgodnie z potrzebami, zgodnie z zasadami tego programu, to po prostu normalnie mogą spać spokojnie, bo przecież to nie był wymysł tego rządu, żeby ratować HoReCa, tylko poprzedniego.
Ten rząd również zdecydował o kontrolach na granicach, jak te efekty pan ocenia?
Ja oceniam bardzo dobrze. W Zachodniopomorskim zwracam uwagę, że mimo wprowadzenia selektywnych kontroli nigdy nie mieliśmy problemów z kolejkami, z wjazdem do Polski, z wyjazdem do Polski. Tutaj wszystko zadziałało sprawnie. Co więcej, od 7 lipca skontrolowaliśmy już ponad 400 tysięcy pojazdów, ponad 400 tysięcy osób, 180 tysięcy pojazdów.
Więcej nieprawidłowości, panie wojewodo, na wjeździe do Niemiec czy na wjeździe do Polski?
Widać od razu, że tutaj ten ruch mocno ograniczony, ale jednak taki drobny istnieje. Jeżeli my w tak zwanych przepisach readmisji, to co podnosiła opozycja, że to są jakieś może czy zalew emigrantów, są nieprawdziwe. Od początku, od 7 lipca na zasadach admisji wróciło do Polski 81 osób. To są osoby, które zostały złapane na granicy i którym udowodniono, że wcześniej były w Polsce. Takie są przepisy międzynarodowe. Więc to nie jest żaden zalew, tylko 80 osób w przeciągu 2 miesięcy.
Czyli to jest zupełnie inna skala niż ta, o której mówiła opozycja?
No pewnie, że
to
tak.
Są autokary, samochody każdy... Straży Granicznej Niemieckiej,
bardzo łatwo o kogoś osoby. Oszukać w Kielcach, w Radomiu, w Krakowie, kto nie mieszka tutaj na granicy. My mieszkamy na granicy i wiemy, że tu nie ma żadnego zalewu emigrantów. Zdarzają się takie sytuacje, tak jak ostatnio złapano 2 transporty po 8 osób. Policja ze Strażą Graniczną wykonała takich zatrzymań, ale to są pojedyncze wydarzenia.
Oprócz Straży Granicznej, oprócz policji widać także osoby, które dobrowolnie chronią granicę. Jak pan się odnosi do tego ruchu?
Tam, z tego co wiem, tylko na 2 przejściach po 2-3 osoby. Do momentu, kiedy tam były ze 2-3 sytuacje, że próbowały legitymować wjeżdżających, ale od momentu, kiedy granicę objęła Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria i Inspekcja Transportu Drogowego, nie mamy żadnych przykładów takich, żeby oni czy przeszkadzali, czy próbowali jakoś porządek na granicach zniweczyć. Także oni na razie nie przeszkadzają, to są po 2-3 osoby, które są na 2 przejściach.
A propos tej sfery, mamy jeszcze dość dużo pieniędzy do wydania w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Tak,
na co chcemy je wydać?
Zachodniopomorskie dostało 200 milionów złotych. Przede wszystkim będą to wydatki na ochronę ludności. Po pierwsze, na stworzenie miejsc schronienia. 2, na działania logistyczne, które są potrzebne nie tylko przy okazji ewentualnych działań wojennych, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.
Miejsca schronienia, panie wojewodo, oznacza budowę nowych schronów?
Nie, miejsca schronienia to przede wszystkim wyznaczenie albo dawnych schronów, albo miejsc, miejsc albo parkingów, które spełniają takie podstawowe zasady. Co więcej, w tym roku będziemy też dystrybuować pieniądze na przygotowanie dokumentacji. Na przykład pod Urzędem Wojewódzkim są miejsca, gdzie będą przywrócone miejsca schronienia oraz tymczasowe miejsca pracy. Najistotniejsze jest to, że 90% tych pieniędzy idzie do samorządu, a specjalne 35 milionów złotych jest dedykowane Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie logistyki. Urząd Wojewódzki ze swojej części na pewno będzie chciał kupić, zwiększyć powierzchnię magazynową i dokupić sprzęt, który przydaje się w sytuacjach kryzysowych.
Krótko na koniec, jak idzie tworzenie nowego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry?
Niedawno mieliśmy wizytę pani minister Henik-Kloski tutaj. Wszystko jest gotowe, ustawa jest
bez Gryfina nadal?
Nadal bez Gryfina, ale ostatnia ta delegacja cały czas zapewnia, ja też zapewniam, że Gryfino jest cały czas w grze i że tylko, jeżeli tylko będzie tam wola większości radnych, to wtedy będzie dołączone do parku, na co liczę, ale muszę powiedzieć to też wprost, że siedziba parku będzie w Gryfinie.
Na koniec jeszcze wróćmy do tych elementów inwestycyjnych, o których wspomniał pan na początku. Zachodnie obejście Szczecina, terminal kontenerowy, jak tak. Chociażby te dwa tematy się rozwijają. No, wszystko na dobrej drodze, czy z problemami?
No, nie, nie. No, dzisiaj wiemy, że na zachodnie obejście Szczecina są już rozpisane przetargi. Są już oferty. Trwa ich teraz weryfikacja. I tutaj wszystko jest on track, czekamy na decyzje tutaj rządowe w tym zakresie. Jeżeli chodzi o port kontenerowy, to ostatnia ten protest niemiecki, który próbował zatrzymać...
Decyzję sądu bodajże w sierpniu.
No tak, dlatego, że był protest niemieckich organizacji. Widzimy, że tam jest po prostu zwykła konkurencja się obudziła, która przy takim nowoczesnym porcie będzie dla nich konkurencją. Sąd oddalił te zarzuty i inwestycja zmierza dalej zgodnie z planem.
Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie, życzę miłego dnia.
Dziękuję. Piotr Tolko, do usłyszenia, do zobaczenia.